Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Olimpia Tomczykiewko,
Kukiz 15 serdecznie.
Jest naszym gościem. O Kukiz 15 sobie porozmawiamy, a zanim lokalnie, to myślę, że najpierw w takim kontekście ogólnopolskim, zwłaszcza, że trochę się różnych dziwnych rzeczy ostatnio działo albo dzieje i w kraju, i w Kukiz 15. Zacznijmy od tego niedoszłego póki co rozłamu. Mówiło się o tym, że Kukiz się podzieli na frakcję Lirojową i Kukizową, żeby nie powiedzieć na frakcję alkoholową, bo tak podobno grupę kolegów
tak
pana Marca tak nazywano.
Tak niechlubnie nazywano, to prawda, że tak nazywano, ale prawdą to oczywiście nie jest. Także ja tutaj absolutnie zaprzeczam wszelkim spekulacjom, że Kukiz 15 się rozpada, chociaż w świetle tego, że Republikanie, czyli Anna Siarkowska odeszła z klubu, nowa posłanka, która weszła do nas na
z całym szacunkiem dla pani posłanki. Kolega mówił mi, będąc na spotkaniu z tą panią w Gorzowie, że była świetnie merytorycznie przygotowana i tak dalej, ale jeśli liczy na to, że Republikanie nagle staną się jakimś wielkim bytem politycznym,
nie wróżyłbym. Dokładnie, chociaż oczywiście życzymy jak najlepiej, więc jeżeli znalazły swoją drogę, to bardzo dobrze. Republikanie w końcu też tworzyli jakby takie małe skrzydło Kukiza, bo tak naprawdę składamy się z wielu stowarzyszeń, o czym tak naprawdę ludzie nie wiedzą, bo mamy Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15, mamy Wojowników 15, które to stowarzyszenie było tak naprawdę notabene pierwszym stowarzyszeniem, tak, więc to jest takie jakby pierwotne stowarzyszenie, mamy endecję, mamy konsumentów i rolników, mamy ugrupowanie, stowarzyszenie Liroja, Skuteczni, więc jakby to
narodowców?
Nie jest tak...
Zapomniała pani o narodowcach, bo też ich kilku znajdziemy.
Przepraszam, tak, faktycznie. Więc jakby składamy się z wielu osób, niektóre osoby należą do dwóch, czy do trzech stowarzyszeń, tak, więc jakby to nie wyklucza siebie nawzajem, wręcz przeciwnie. Myślę, że stanowimy coraz większą siłę i mamy większą moc, ponieważ jakby główne priorytety są te same, a dochodzą do tego interesy na przykład rolników. Wojownicy tutaj walczą przede wszystkim też właśnie o Jowy, o te główne hasła, z którymi
moc macie Paweł na pewno jesteście zauważalni, jeśli spojrzeć chociażby na funkcjonowanie w mediach pana marszałka Tyszki.
Dokładnie.
I tak na początek to może pan Tyszka. Okazuje się, że pan Tyszka zwraca wielokrotnie uwagę, podobnie jak inni posłowie Kukiz 15, rządowi czy partii rządzącej, czy konkretnym ministrom na pewne rozwiązania jego zdaniem złe. Nawet jeśli taki projekt wchodzi pod obrady w Sejmie, to nie uzyskuje oczywiście żadnej aprobaty. Nie ma pani czasami wrażenia, że to niestety jest takie sobie trochę gadanie dla gadania?
To jest w tym momencie walka z wiatrakami. Mam tego pełną świadomość. Tylko proszę zwrócić
uwagę
na to.
Akcyza na samochody.
Tak,
na
dokładnie.
Przykład,
Przecież chcieliśmy ją całkowicie znieść. Tak naprawdę jesteśmy jedynym krajem, w którym jest ta akcyza. Tak. Więc to też jest karygodne. I to pokazuje, że właśnie my cały czas postulujemy te dobre sprawy dla obywateli. Władza ma to w nosie. Wcześniej to było PO, dzisiaj jest to PiS, ale generalnie ich nie interesują te kwestie. Prowadzą politykę rozdawniczą, ale z drugiej strony naprawdę wszystko horrendalnie idzie do góry. Całe szczęście, że jesteśmy, bo zaczynamy to ludziom pokazywać. Bo
a propos
ludzie
tego
nie
do góry, to jest wczoraj informacja. Tu pan poseł Liroj Marzec, który staje mocno w opozycji do tego, co mówi premier Morawiecki,
tak,
mając pomysł, żeby podnieść ceny za parkowanie.
Dokładnie.
W centrach polskich miast do chyba 9 zł
tak,
za pierwszą godzinę, następne coraz wyższe. I skądinąd pan Marzec powiedział bardzo słusznie, że zaparkowany samochód raczej nie emituje spalin.
Dokładnie.
Do środowiska. Oczywiście tym samochodem trzeba przyjechać i tu można by się spierać, ale to taki spór, co było pierwsze, kura czy jajko. Mniej
dokładnie
więcej na
tak
tej zasadzie.
Ale proszę zobaczyć, co robi rząd i pan Mateusz Morawiecki. Tłumaczą swoje posunięcia totalnie idiotycznie. Po prostu ludzi mają za baranów. Tak jak miała być ta cała konstytucja dla biznesu utworzona, ja opowiadałam o tym jako wisience na torcie, tylko tego tortu brak. Co nam po wisience, jeżeli nie mamy tortu? Jeżeli podatki są wysokie, wręcz rosną, jeżeli nie ma żadnych ulg dla obywateli, to co my robimy? To co z tego, że są jakieś tam minimalne ułatwienia dla przedsiębiorców, jeżeli one i tak notabene nic nie dają? One by
poza
dały...
Poza tym nie dotyczą wszystkich. No, bo jeśli mamy obniżkę CIT-u, to nie każdy przedsiębiorca jest płatnikiem CIT.
No i właśnie, tutaj ta chwalebna chwalebna zmiana, że będzie niższy ZUS, no to też jest takie, no niestety, pic na wodę fotelową.
No na razie jest wyższy.
Dokładnie. I tak naprawdę wszystko rośnie, więc to tylko są słowa, słowa, które jakoś tam dobrze wyglądają, ale nic
no,
za tym
biorąc pod
nie
uwagę
idzie.
Zapowiedzi i to, że wszystko wskazuje na to, że umowy o dzieło będą również opodatkowane w tym umowie zlecenia, no to jeśli
studenci.
Jakieś studenci, i to jest bardzo dobry argument, bo jeśli ci młodzi ludzie będą chcieli gdziekolwiek dorobić, są z małej miejscowości, rodziców nie stać na to, żeby utrzymywać ich na studiach, dziś dorabiają po godzinach po to, żeby móc studiować, ja już nie mówię o planie, że studia powinny być w ogóle płatne, to jest zupełnie inna historia, ale no ci ludzie będą pozbawieni tak na dobrą
możliwości.
Sprawę środków.
Dokładnie tak i dlatego właściwie nakręca się cały czas ta skala emigracji, bo nie robi się nic, żeby zatrzymać młodych ludzi. I tak naprawdę jak można żyć za 2000 zł, chociaż teraz słuchacze mogą się oburzyć, bo wiem o tym, że większość zarabia 2000 zł albo i mniej, ale jak można za to godnie żyć, jeżeli ceny mamy takie same jak w Niemczech, a w Niemczech są czterokrotnie wyższe zarobki, więc my żyjemy za niecałe 500 euro, płacąc tyle samo, a niejednokrotnie więcej niż Niemcy za te same produkty, więc no jest to paranoja.
No ale ktoś musi ją zrzucać chociażby na zapowiadane inwestycje. Będziemy mieli
no właśnie, cały
wszystkie
czas
piękne centralne rzeczy, centralne dworce, centralne lotniska. W internecie już w zasadzie internauci nakreślili plan tego, co jeszcze centralnego można w Polsce zbudować. Lekko licząc, ktoś próbował te wszystkie zebrać, inwestycje, o których mówi rząd, że w najbliższych latach powstaną i będą one nas kosztowały w granicach 150 miliardów złotych. No tu warto podkreślić, że budżet państwa to jest 300 miliardów z kawałkiem.
Może tego nie wytrzymać po prostu.
No, zawsze można coś pożyczyć. To nie jest trudne, tak?
No właśnie. I te pożyczki i ciągłe zadłużanie. Czyli nikt nie myśli o tym, żeby zrobić coś długofalowego, wieloletniego, nie program na następne 4 czy 8 lat, czyli notabene programy wyborcze, kupujemy sobie głosy, tylko żeby pomyśleć o polityce długofalowej w skali 20 lat, 40 lat, tak? Żeby zaczęło się w końcu dziać dobrze, żeby naprawić system, bo dzisiejsze działania do niczego dobrego nie prowadzą.
A też ja jestem w stanie zrozumieć mówienie o takich wielkich inwestycjach, bo to jest tak, jeśli ktoś spojrzy na te wyklinane ostatnie 8 lat, że nic się w Polsce nie wydarzyło, a tak naprawdę tylko wszyscy kradli, a potem przyjrzymy się inwestycjom, sieci dróg, tym wszystkim unijnym inwestycjom, które udało się zrealizować. Ja nie mówię, że to była absolutna zasługa Platformy, bo gdyby był inny rząd w miarę logicznie myślący, to pewnie też by to realizował. Natomiast oni po sobie coś pozostawili. No i teraz ktoś mógłby spojrzeć po kilku latach, no dobrze, tamci budowali drogi, tamci zrobili to, tamci zrobili tamto, a ci? No to będziemy mieli wielki centralny.
No i właśnie, i tutaj obijamy się znowuż o ścianę. Tak naprawdę każdy kij ma dwa końce i faktycznie lata rządów PO to były lata możliwości inwestycyjnych. Zostało to wykorzystane, tylko że PO niestety przesadziło, mocno przesadziło, po prostu nabijało ludzi w butelkę, a przy tym kręciło swoje własne interesy. I to jest takie smutne, bo wszystko można robić, ale z umiarem. Jeżeli ten umiar nie zostaje zachowany, tylko są ewidentne przegięcia, no to
na pani zdaniem teraz mamy umiar? Wszystko się wyprostowało, bo tak nam politycy przedstawiają.
Oczywiście, że nie.
Realia w Polsce. Mówią, że w końcu odkręciliśmy wszystko to, co było złe, patologiczne, byle jakie. Teraz jest dobrze,
oczywiście,
a będzie jeszcze lepiej.
Oczywiście, że nie. To, co mi się podoba, to na pewno to, że chcą rozliczyć poprzedni rząd i chcą wyprostować tą politykę historyczną. Powiedzmy, że to 500 plus jest na plus, no ale cała reszta to tylko, co są słowa.
A podoba się pani, że oskarża się Donalda Tuska o zdradę dyplomatyczną, cokolwiek miałoby to oznaczać? Bo dyplomatyczna tutaj ten dodatek jest najmniej znaczący dla zwykłego człowieka, tak. Chociaż bardzo istotny, żeby w ogóle o cokolwiek go oskarżyć, bo ludzie i tak zapamiętają, że zdrada, że coś zdradził.
Ja powiem tak, ja na Tuska nabrałam się 8, no już 9 lat temu. Później dałam mu jeszcze jedną szansę. No, a teraz jestem tu, gdzie jestem, czyli u Kukiza, bo powiedziałam koniec z tym, więc nie uważam, że to jest dobra osoba na tym stanowisku. Aczkolwiek to, co się ostatnio stało, no to Trudno jest mi to komentować.
No w Europie wyszliśmy trochę na wariatu.
Wyszliśmy jak wyszliśmy, dokładnie. Może patrząc na politykę długofalową, faktycznie zapoczątkowaliśmy pewien proces, bo faktycznie tak się stało. Najpierw wybory do rządu, który wygrywa PiS, później wybory w Ameryce, Trump.
No, nie mówmy, że to zasługa Prawa i Sprawiedliwości,
nie, ale ja mówię o takiej fali, w której coś się zaczyna dziać. Zaczęły się naprawdę poważne zmiany na arenie międzynarodowej. Polska była pierwsza takim przyczynkiem tych zmian, później Stany, teraz to, co się dzieje we Francji, w Holandii, prawda?
Więc znaczy tam jeszcze nie wiemy dokładnie, co się wydarzy, bo te wybory się zbliżają.
Ale widzimy, jak to procentowo zaczyna wyglądać. Więc tutaj Marine Le Pen i w Holandii jakby tym samym ciosem to wszystko podąża.
No ale w Holandii narodowcy, nazwijmy to, albo ci, którzy mieli na pewno nie propolskie podejście do tego, co się dzieje w Europie, no w tej chwili będą w parlamencie po prostu siedzieć.
No, dokładnie tak, ale generalnie też przez tą falę imigrancką no, dzieje się jak się dzieje, dlatego są takie, a nie inne tendencje w całej Unii Europejskiej.
No i zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyć. Chociaż kiedy powiedziała pani, że nabrałam się na Tuska, ja się zastanawiam, jak Amerykanie odbierają. Ostatnio była taka informacja, ktoś podliczył, jak już podliczamy różne wydatki Donalda Trumpa i jego loty gdzieś do jego jednej z ekskluzywnych willi posiadłości, którą gdzieś tam posiada, lata sobie tam na weekendy. Już nie mówię o tym, że tam wstrzymany jest, wiadomo, leci prezydent Stanów Zjednoczonych, cały ruch lotniczy dookoła i tak dalej. Narzekają przedsiębiorcy, narzekają ci, którzy prowadzą jakieś małe firmy, które dają ludziom możliwość latania awionetkami. $1.5 miliona kosztuje chyba jeden taki przelot, a lata tam co weekend. No to łatwo policzyć, 53 tygodnie w roku. No to mamy całkiem sporą sumę. Tak?
No dokładnie, ale jak tutaj przechodzimy do kosztów, to właśnie marszałek Tyszka wyliczył ostatnio, ile kosztuje dzień pracy Sejmu. 1,3 miliona. No więc to, oczywiście skala porównawcza, no jest przepaść, ale jednak na nasze możliwości, polskie możliwości, to też jest bardzo duża kwota.
No tyle, że to jest cały Sejm, a tam jest jeden prezydent, który sobie
oczywiście, chodzi. Tylko że no jakby te budżety też trudno jest je porównywać. Tak?
Chociaż porównywalne ceny, przekładając na nasze warunki, należałoby podać w przypadku lotów pani premier. I to nie jest tak, że one nagle podrożały strasznie i kosztują dziesiątki tysięcy złotych, bo wiadomo, że zawsze tyle kosztowało. Oczywiście można nam trochę taniej kasą polecieć, a trochę drożej innym samolotem, to nie ma znaczenia. Tylko jakby wcześniej nikt specjalnie o tym nie mówił i nie zastanawiał się nad tym, ile to kosztuje, a kosztuje i to całkiem spore pieniądze.
Dużo. Dokładnie, tutaj mówimy o pani premier. Wcześniej pani poprzednia premier, pani Kopacz, jeździła pendolino, latał za nią samolot. No to są takie niuansiki, które do nas nie docierają.
Ale ktoś powie, przywilej władzy. No, jest protokół, tak musi się to odbywać. No, ktoś
my na to
musi
płacimy,
za to płacić.
Bo to są nasze podatki. No i tak to wygląda, tak to się kręci.
No to zostawmy już to, jak to się kręci w Polsce, a przenieśmy się do Zielonej Góry. Co z klubem, który ma powstać, powstaje, zawiązał się...
Z Biurem Spraw Obywatelskich. Biuro
Spraw Obywatelskich,
tak,
nie klub.
Przez chwilę się zawiesiło.
Nie, pomyślałem o klubie, bo takie kluby powstawały, tak? Przy okazji Platformy, jasne, czy tam kogoś, nie ma to znaczenia.
No, wygląda to tak, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i teraz zażartuję, nasza umowa lokalowa jest w zamrażarce w Warszawie, ale czekamy na to odmrożenie, bo jakby Warszawa się podpisała totalnie pod tym pomysłem. Więc
czyli co,
tak,
czekacie
czy inaczej,
na przelew z Warszawy po prostu, żeby mieć to, co funkcjonuje?
Czekamy na przelew, no ale faktycznie ja tutaj przypomnę, że my nie pobieramy subwencji z budżetu państwa i dlatego jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No jest trudno, bo też jest nam trudno, tutaj wszyscy mamy rodziny, mamy pracę, ale też jest trudno z własnej kieszeni na wszystko wydawać pieniądze. Aczkolwiek cały czas jesteśmy dobrej myśli, że to w końcu znajdzie swój pozytywny finał. Tym bardziej, że no jakby nie chcemy robić tego tylko w Zielonej Górze. Poszliśmy już o krok do przodu. Jesteśmy po rozmowach z burmistrzem Krosna Odrzańskiego, z Markiem Cebulą. Na ten moment udostępnia nam salę w Urzędzie Miasta na taki dyżur Biura Spraw Obywatelskich. A w najbliższej przyszłości też będą szanse na jakiś lokal, więc Gubin później następny. dostępne, więc chcemy, żeby w tych wszystkich mniejszych miejscowościach.
Ale tam pomogą wam samorządy, czy znowu przelew z Warszawy, czy poseł wyłoży?
No tutaj akurat burmistrz Krosna wykazał się swoją dobrą inicjatywą, więc jakby będzie to nieodpłatne, za co no jesteśmy wdzięczni. Zobaczymy, jak to będzie w Gubinie wyglądać, rozmawiamy.
Dajecie możliwość spotkania się mieszkańcom tych miejscowości z wami i rozwiązywania jakichś problemów.
To jest ponad podziałami politycznymi totalnie, to jest proobywatelska inicjatywa, więc...
No zwłaszcza, że burmistrzowi Cebuli do Kukiz 15 to tak dosyć daleko.
Dokładnie. No ale tym bardziej fajny uśmiech w naszą stronę, że takie coś jest możliwe. Więc jakby cały czas się rozwijamy, ludzie się cały czas do nas zgłaszają, więc faktycznie jest ta potrzeba. Jest coraz więcej spraw, które przepychamy do Warszawy, żeby znalazły swój pozytywny finał.
A w Zielonej Górze, jak pani myśli, kiedy to się uda formalnie zawiązać?
No ja myślę, że wiosna, no ale no to widzi pan, no przeciąga się to wszystko
wiosna
w czasie.
Wiosna się zaczęła,
wiosna
tak?
się zaczęła, no i więc mamy do czerwca czas. Śmieję się. No mamy nadzieję, że jak najszybciej. Wiadomo, że my tutaj już przybieramy nogami, jesteśmy zwarci, gotowi, ale też cały czas się spotykamy z ludźmi, pomimo braku tej lokalizacji, aczkolwiek jest też biuro poselskie, w którym mamy dyżury.
Raz
w tygodniu, dokładnie, więc jakby jest możliwość skontaktowania się z nami, cały czas są jakieś nowe sprawy, więc działamy.
A biura powstały w Polsce, w innych miastach? Bo kiedy mówiliście o tym...
Tym zaczątkiem, tak, dokładnie.
Właśnie, zastanawiałem się, czy to ruszyło gdzieś dalej.
Jeszcze nie, znaczy Kraków. Kraków na zasadzie własnych wpłat zadziałał faktycznie, mają coś takiego. Nie nazwali tego Biurem Spraw Obywatelskich, tylko po prostu siedzibą stowarzyszenia, ale generalnie idea jest ta sama. Więc no, jednak my jesteśmy tym pierwowzorem.
Wybierze się pani na konsultację 1 kwietnia w Zielonej Górze?
Tak, chcę się wybrać. Faktycznie chcę się wybrać. W prima aprilis.
No dzień jest jaki dzień.
Dokładnie.
Jaki jest, tak?
Zobaczymy, co się wydarzy. Też sama jestem tego ciekawa, bo tak naprawdę te wszystkie projekty podobają mi się, ale bardzo sceptycznie ja przynajmniej odnoszę się do tej wieży widokowej, bo jeżeli chodzi o stok narciarski całoroczny, świetny pomysł, jeżeli chodzi o tą całą infrastrukturę.
Tor saneczkowy do tego, tak, który w końcu mógłby ruszyć rzeczywiście.
Dokładnie,
podobno
tak.
Nawet dwie trasy narciarskie są planowane, ta jedna standardowa i jakaś boczna gdzieś tam.
Łagodniejsza. To jest świetny pomysł. Zielonogórzanie, zwłaszcza ci mniejsi, mogliby się uczyć właśnie tutaj, a nie trzeba by dzieciaki pakować do auta i jechać 200 kilometrów, tak? Tylko... Dzieci wyuczone mogłyby już z nami cieszyć się zimą w górach, a tutaj faktycznie się uczyć. To byłby świetny pomysł. Aczkolwiek, mówię, ta wieża widokowa, według mnie wyrzucone pieniądze, no bo jednak no, nie mieszkamy w górach. A poza tym
A nie jest trochę tak, że skoro one są i można je wydać na coś takiego... to warto to zrobić chociażby po to, żeby je wydać, bo nie da się tych pieniędzy przerzucić na coś innego, tak?
Czy myślę, że z wieży widokowej można by przerzucić faktycznie na jakiś inny projekt, na przykład otwarty basen w Zielonej Górze, przy istniejącym krytym basenie, ale to jest no, też taki luźny pomysł. Po prostu uważam, że na wieżę widokową jesteśmy trochę za małym miastem, zwyczajnie. Może gdybyśmy mieli 500 tysięcy mieszkańców, może to by miało sens, ale...
Sama budowla wygląda imponująco, jeśli spojrzeć już na te, które są, które funkcjonują, na te, na których wzorować się mają ewentualnie projektanci u nas. No ale zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego, co mieszkańcy powiedzą, bo Wzgórza Piastowskie i okolice Wzgórz Piastowskich to miejsce znane każdemu w Zielonej Górze. Aczkolwiek wszyscy tam nie mieszkają. Tak?
Dokładnie.
Tego się ukryć nie da, a zastanawia mnie to bardzo, jak będą wypowiadać się mieszkańcy, bo często jest tak, że samorządowcy, politycy mówią zupełnie innej przestrzeni. Mówią swoje, spierają się gdzieś ze sobą i wydaje im się, że to jest takie nośne, że do każdego to dociera i wszyscy przyklaskują pomysłom, a potem przychodzi zderzenie z ludźmi i okazuje się, że ludzie mają kompletnie inne, czasami prozaiczne, banalne pomysły.
Dokładnie tak.
Ciekaw jestem, co będzie z zapowiedziami ewentualnego biznesu też prowadzonego przy tego rodzaju inwestycji. Czy znajdą się chętni? Bo pamiętam, jak kiedyś grupy lokalnych działaczy mówiły a propos tej polany przy amfiteatrze, że trzeba tam na przykład budkę z lodami otworzyć i to byłby świetny interes. Ja od razu myślę sobie biznesowo i pomyślałem, że gdyby tam te lody rzeczywiście się sprzedawały, to już dawno stałyby tam trzy albo cztery budki.
Dokładnie tak.
Z lodami.
więc raczej takiego zapotrzebowania pewnie nie ma. Faktycznie przy okazji różnych wydarzeń, przecież często było tak, że tam powstawały namioty z jedzeniem, ale później to się wszystko zwijało, bo
no jednorazówki, tak? Duży koncert, tak, proszę bardzo, wiadomym jest, że jest biznes. Chociaż jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że rzeczywiście te wzgórza bardzo mocno się zmienią, no to może...
To być może, będzie miało to sens.
W Ogrodzie Botanicznym funkcjonuje jakiś taki mały lokal i ja tam bywam dość często, więc widzę, że lokal pewnie zarabia na siebie, zwłaszcza w weekendy, zwłaszcza teraz w okresie wiosenno-letnim, no to jeśli kawałek dalej będziemy mieli coś innego, a to byłoby idealne dopełnienie, tak?
Tak, to prawda, oczywiście.
Zresztą spotkaliśmy się na Stoku Narciarskim, mogliśmy wybrać się na kawę, nie było żadnego problemu.
Tak.
I bardzo miło.
A tutaj u nas brakuje tego.
Tak, i bardzo miło byłoby na Tatrzańskiej usiąść w, w jakiejś
i zobaczyć, jak pociechy jeżdżą.
No, na przykład. Do 1 kwietnia jeszcze trochę
będziemy testować
czasu zostało.
Jeżeli tylko powstanie, będziemy testować.
No i zobaczymy też, co wybiorą mieszkańcy, a potem jak zostanie to zmienione w czyn.
Dokładnie.
Bo to też może być bardzo
różnie.
Olimpia Tomczykiwka.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.